Żyjcie w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Więc tutaj jest podobny znowu temat, tak? Jest Paweł mówi do wszystkich świętych, zachowujcie jednomyślność i pokój. Teraz mówi po co? A Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Więc widzicie, jeśli to jest tak, że pośród nas są te relacje pokoju, jedności, miłości, to wtedy można się spodziewać, że tak jak do Abrahama Bóg przyszedł na obiad, przyjdzie do nas na obiad. I to jest kwintesencja tak naprawdę tego, aby Chrystus wieczerzał z nami. Aby Chrystus, aby Jego obecność, Jego Ducha Świętego, bo my wiemy, tak, w ciele prawdopodobnie do nas nie przyjdzie, bo moglibyśmy słabo się poczuć nawet, myślę. Tak jak Jan miał gdzieś spotkanie z Jezusem, trochę słabo się czuł. Ale poprzez Ducha On jest z nami, tak? I to jest, słuchajcie, najważniejsze właśnie, żebyśmy mieli te relacje. Więc bracie, siostro, jeśli gdzieś coś nie wyszło, ja ci polecam po prostu szybciutko powiedzieć, Panie, po prostu oczyść moje serce, przepraszam za jakąkolwiek kłótnię, cokolwiek się działo, po prostu zasiadajmy do jakichś, na pewno dziś będziemy mieli jakieś rodzinne posiłki, słuchajcie, będziemy może odwiedzać, niektórzy z nas będą rodziny różne, wierzące, niewierzące, nie wiem. To chcę, tak jakby wierzę, że Duch Święty mi to dziś mocno przyniósł na serce, żebyśmy na to zwrócili uwagę. I słuchajcie, nieraz się zdarza tak, może ja nawet nieraz, nie może. Ja tak robiłem, jak byłem młodziutkim chrześcijaninem. Widziałem to też wiele razy. Chrześcijanie potrafią się kłócić z niewierzącymi o prawdę Ewangelii. Słuchajcie, to nie powinno mieć miejsca. Mamy być świadectwem, mamy być światłem, ale nie mamy wejść w miejsce, gdzie ja wchodzę w kłótnię, jestem podirytowany i zaczynam kogoś po prostu bombardować Słowem Bożym. Tak? To już po prostu wychodzimy poza pewne granice i to nie przyniesie błogosławieństwa. Tak? Niech to się dzieje w pokoju. Niech to się dzieje z obecnością Bożą. Dobra. I teraz słuchajcie, przeczytamy sobie 28 rozdział cały. On nie jest taki długi. Ewangelii Mateusza. I to jest dokładnie o tym poranku, który dzisiaj mamy, dokładnie to jest o tym. Tam jest calutki opis tak jakby tego, co się wydarzyło. Więc od pierwszego wersetu zacznijmy. A gdy skończył się szabat, szabat nam się skończył wczoraj wieczorem, Marcin, tak? Po zachodzie? Okej. Okay. A gdy skończył... Tak jest. Tak, my wczoraj jeszcze mieliśmy tam ognisko, tak? No, mieliśmy ognisko w domu, w ogrodzie, właśnie jak szabat się kończył. I teścio mój wtedy mówi, o, mówi, koniec szabatu, mówi, nie? Ja mówię, no faktycznie, super, po prostu, tak fajnie. I słuchajcie, więc czytam od pierwszego wersetu. A gdy skończył się szabat i świtało pierwszego dnia tygodnia, tak? Czyli o świcie, czyli to się stało tak jak dzisiaj o świcie. Gdy świtało pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena i druga Maria przyszły obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Anioł Pana bowiem, zstąpiwszy z nieba, podszedł, odwalił kamień od wejścia i usiadł na nim. Ja wam powiem, to jest ciekawe. Zobaczcie, tutaj nie mamy żadnego z apostołów. Mamy dwie Marie. O świcie przyszły do grobu. Po co o świcie przyszły do grobu? Ja myślę, że one jednak były tak blisko Jezusa i słuchały Go, że naprawdę one mogły załapać, o czym On mówił. Że mówił, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I ja myślę, że z pewną nadzieją w sercu, i słuchajcie, apostołów tu nie było, oni gdzieś byli przerażeni, gdzieś przerażeni byli, tak, w domu gdzieś tam zamknięci, wiadomo, bali się, ale te dwie po prostu o świcie trzeciego dnia ruszyły do grobu. To jest bardzo ciekawe. I słuchajcie, więc anioł, tak, Pana, zstąpiwszy z nieba, podszedł, odwalił kamień od wejścia i usiadł na nim. To jest w ogóle, jak ja sobie to wyobrażę, i usiadł sobie na nim po prostu i siedział, tak? I słuchajcie, tam byli strażnicy wtedy. I słuchajmy, co dalej się dzieje, tak? a jego oblicze było jak błyskawica, a jego szaty białe jak śnieg, tego anioła. A strażnicy drżeli ze strachu i stali się jak umarli. Anioł zaś powiedział do kobiet, wy się nie bójcie. On nie powiedział do strażników, wy się nie bójcie. Oni byli, mogli mieć narobione w portki, naprawdę. Mieli prawo. No niesamowita historia. Słuchajcie, oni mieli naprawdę, oni mieli nałożony obowiązek, słuchajcie, musicie przypilnować, niech tam się nic nie wydarzy. Ale tu anioł przychodzi, kamień odwala, jest trzęsienie ziemi, siada sobie na kamieniu. Może się patrzy na tych strażników, oni są przerażeni, tak? Ale anioł się zwraca tylko do tych dwóch Marii, tak? I mówi, wy się nie bójcie. Wiem bowiem, i teraz zobaczcie, wiem bowiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Mówi, wiem, że przyszłyście tu go szukać. Niesamowite. I teraz mówi tak, nie ma go tu. I wiecie, jest taki zespół. Bardzo fajny, on płytę wydał, na Spotify jest. To są katolicy, ale super. Naprawdę bardzo fajna płyta, bardzo fajne. I niesamowitą nazwę sobie wzięli. Nie ma go tu. To jest naprawdę super. I dalej, powstał bowiem, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał Pan. Idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom, że zmartwychwstał i oto udaje się do Galilei przed wami. Tam go ujrzycie. Oto wam powiedziałem. Więc on mówi, chodźcie, zobaczcie te miejsce, tak? Zobaczyły, że jest puste, tak dalej, że nie ma tam Jezusa. Wtedy on mówi, idźcie do Galilei, tak jak on wam powiedział, tam go ujrzycie, tak? Że one mają to jeszcze przekazać właśnie uczniom. Ósmy werset. Odeszły więc szybko od grobu z bojaźnią i z wielką radością. I pobiegły przekazać to jego uczniom. Kiedy szły przekazać to jego uczniom, nagle Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział, witajcie. I te słowo też jak sprawdziłem, można je przetłumaczyć, radujcie się. Podobnie. Witajcie, ale też niesamowita historia, tak? Tam anioła spotkały, już mają nieźle, z radością biegną, Pana nie ma, Pan żyje i nagle Pan jeszcze im wychodzi na spotkanie i mówi, witajcie, mówi, radujcie się, nie? A one podeszły, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. I to jest też niesamowite. I wiecie, mi to pokazuje, jak go kochały. W jaki sposób one go miłowały. Kiedy tylko pierwsze, to jest pierwsze spotkanie ich z Jezusem po zmartwychwstaniu. To, co robią, padają do stóp i przytulają się, tak? Aby w ten sposób okazać mu swoją radość, mu swoją miłość. Wtedy Jezus powiedział do nich, nie bójcie się. Idźcie, powiedzcie moim braciom, aby poszli do Galilei. Tam mnie ujrzą. A gdy one poszły, niektórzy ze straży przyszli do miasta i oznajmili naczelnym kapłanom wszystko, co się stało. Ci zaś zebrali się ze starszymi i naradziwszy się, dali żołnierzom sporo pieniędzy i powiedzieli, mówcie, że jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliście. A gdyby to doszło do namiestnika, my go przekonamy, a wam zapewnimy bezpieczeństwo. Wzięli więc pieniądze i zrobili, jak ich pouczono i rozniosła się ta wieść wśród Żydów i trwa aż do dziś. Potem 11 uczniów poszło do Galilei na górę, na którą Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie, inne tłumaczenia czyniąc uczniów, tu jest powiedziane, i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Amen. I wiecie, to jest wspaniałe, bo to jest pierwsze spotkanie po zmartwychwstaniu Jezusa z jego uczniami. Oni tak idą do Galilei, na górę, tam widzą Jezusa, padają mu do stóp oddają pokłon i wtedy on im mówi te poselstwo. I to są, uważam, pierwsze takie niesamowite słowa po zmartwychwstaniu. Pierwsza rzecz, którą mówi, dana mi została wszelka władza na niebie, na ziemi i my wiemy, co się wydarzyło, tak? W tym momencie diabeł został kompletnie osądzony. Jezus był w niebie, wylał swoją krew na ołtarzu w świątyni niebiańskiej przed Ojcem, dokonał odkupienia świata i w tym momencie cała władza na niebie, na ziemi została przekazana, cały autorytet, tak? Autorytet. To jeszcze lepiej można by powiedzieć. Cały autorytet został jemu przekazany i też w tym momencie jest to, co jest powiedziane w Filipian, że on w tym momencie dostał imię ponad każde inne imię. Dał mu Ojciec, aby na jego imię zginało się wszelkie kolano. A potem mówi tak, i to się wydarzyło, mówi, ja jestem teraz w tej pozycji autorytetu i teraz mówi, ja was wysyłam i idźcie nauczając wszystkie narody, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, czego przykazałem. I teraz słuchajcie, to jest setno. To jest, ja uważam, że to jest tak jakby Jezus tu wyraził największe pragnienie swego serca. Po co w ogóle on umarł i zmartwychwstał? Po co to się stało? Jego największym pragnieniem jest mieć naśladowców. Jego największym pragnieniem mieć uczniów w każdym narodzie, którzy przyjmą jego słowo i będą przestrzegać jego przykazań, bo w ten sposób my okazujemy mu miłość. Bo jeśli go miłujemy, on mówi, jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań. Przyjmiecie moją naukę, będziecie żyć według mojej nauki i to jest moje pragnienie, aby w każdym narodzie mieć swoich uczniów. I wiecie, to jest bardzo ważne, dlatego że to jest o wiele ważniejsze od tradycji. To jest o wiele ważniejsze od świąt. To jest ważniejsze. Wiecie, Jezus w ogóle tu nie powiedział, idźcie i co roku po prostu miejcie święto i wspominajcie po prostu mnie. W ogóle tego nie powiedział. Powiedział, ale chcę, aby w każdym narodzie byli tacy, którzy pójdą za mną, którzy zrozumią moją miłość, to, co ja dla nich uczyniłem i odwzajemnią ją w ten sposób, że w posłuszeństwie będą moimi uczniami i moimi naśladowcami. I to jest takie największe pragnienie Jezusa. I teraz oczywiście chodzi tu o relacje. Dlatego, że to, co Jezus mówi, wiecie, ja to ostatnio bardzo tak jakby to też dotyka mego serca. I właśnie myślę, że będę kiedyś też o tym chciał się podzielić. Ale wiecie, całkiem inaczej zaczynam rozumieć uczniostwo. Zaczynam je widzieć jako wstęp do prawdziwej, intymnej i satysfakcjonującej mnie relacji z Jezusem. I kiedy wiecie, my znamy te wymagania, tak, że kto chce być moim uczniem, niech się zaprze siebie i tak dalej, nie może miłować kogokolwiek bardziej ode mnie, nie może nawet swego życia bardziej ode mnie miłować i tak dalej, musi brać swój krzyż. Jest pewien styl życia, ale ten styl życia, on mnie prowadzi do prawdziwej społeczności z Jezusem. I tak naprawdę tylko ten styl życia. Więc to jest to, że jeśli ja chcę dzisiaj ze zmartwychwstałym Chrystusem nawiązać relacje, a to jest dla Niego najważniejsze, to mówi, stań się moim uczniem. Przyjdź na tą drogę uczniostwa. Mówi, tu się spotkamy i tu zaczniemy chodzić z sobą każdego dnia. Ramię w ramię. Tutaj będzie partnerstwo. Potem dorośniemy do wyższej relacji. I wiecie, powiem, czytałem tą książkę też właśnie Biwira o kryptonicie. Nie chcę tak jakby, ale krótko jedną myśl wam podam. On tam cały rozdział też ma o tym. I właśnie piękną rzecz pisze o przyjaźni z Jezusem. I wiecie, kiedy Jezus mówi w Ewangelii Jana, mówi tak, już was nie nazywam uczniami, tak, ale przyjaciółmi, jeśli będziecie czynić wszystko, co wam przykazałem. I on mówi fajną rzecz. Słuchajcie, on mówi, już was nie nazywam. To znaczy, że wcześniej ich nazywał, tak? Proste. Już was nie nazywam sługami swymi. Więc mówi, na początku oni byli sługami. To było okej. Byli sługami. Ale i teraz my mówimy, wszyscy są przyjaciółmi Jezusa. John Bevere mówi, słuchajcie, to w ogóle o tym nie jest mowa. Jezus mówi, już was nie będę nazywał sługami, ale przyjaciółmi, ale mówi, jeśli. To jest uwarunkowane. Jeśli będziecie czynić wszystko, tak? Co wam poleciłem, co wam przykazałem. Więc sługa w tym etapie posłuszeństwa dochodzi do miejsca relacji, gdzie Pan mówi, ja mogę ci zaufać. Ja teraz, ty się sprawdziłeś jako sługa, ja teraz jestem w stanie powierzać tobie sekrety i tajemnice swego serca, bo widziałem, jak ty mi służysz. I mówi, słuchaj, zmieniamy relacje i wchodzimy w przyjaźń. I teraz tam jest powiedziane, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale ja wam wszystko oznajmiłem. Wiecie, sługa, jeśli Pan kiedyś tak mu mówił, dawał polecenie, on nie musiał się tłumaczyć, tak? Mówić, zrób to i to, i to jest wszystko. Ale Jezus mówi, kiedy wchodzimy na relację przyjaźni z Nim, on mówi, ja wam nie będę mówił tylko, co macie robić, ale też będę mówić, dlaczego, co jest w moim sercu, jakie są moje pragnienia, co ja czuję. To jest relacja przyjaźni. I to jest coś, ta relacja odróżnia wtedy tą relację sługi, tak? Od mistrza i sługi od relacji z przyjaźni. Więc to jest to, że to, czego Jezus chce tej relacji, tak? Jezus chce mieć swoich uczniów. I przeczytajmy taki też fragment, Filipian 3, od pierwszego wersetu, kilka wersetów, to jest taka myśl apostoła Pawła. W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. Pisać do was o tym samym mnie nie męczy, a dla was jest bezpieczne. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczy. My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż i ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, bardziej ja. Obrzezany ósmego dnia z rodu Izraela, z pokolenia Benjamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie nienaganny. Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę. Dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa. To jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę, żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci, abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania zmartwych. I tutaj Paweł nam mówi o największych pragnieniach jego serca, jakie miał w sercu. Potem, wiadomo, on przechodzi potem do tematu wypełnienia swojego powołania, do tematu nagrody, którą ma w Chrystusie. Ale tutaj widzicie, on mówi taką rzecz, abym poznał Chrystusa. Mówi, wszystko jestem w stanie uznać, nie jestem, tylko uznaję za gnój, aby zyskać Chrystusa. Czyli mówi, wszystko, co mi chce przysłonić Chrystusa, wszystko, co chce mnie odłączyć od Chrystusa, ja będę to wszystko traktował jak gnój, jak odchody dosłownie. Tam nie są śmieci, tam jest gnój, jak odchody. Mówi, będę się trzymał tego z daleka. Mówi, bo moim pragnieniem jest co? Jest, aby poznać Go jeszcze bardziej, tak? I aby doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania. I wiecie, to jest coś, co jest najważniejsze w naszym życiu. Abyśmy wzrastali w swoim poznawaniu Chrystusa i abyśmy wzrastali w swojej relacji z Nim. Nie ma nic ważniejszego tak naprawdę w naszym życiu. Nic. I kiedy to się dzieje, on mówi dwie rzeczy. Poznać Jego i doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania. I to są dwie rzeczy. I wiecie, to jest tak, one absolutnie z sobą się nie kłócą, nie kolidują. Ja uważam, że Kościół całkowicie potrzebuje tych dwóch rzeczy. My potrzebujemy znać Pana jeszcze bardziej i też potrzebujemy doświadczać Jego mocy. Potrzebujemy tej mocy zmartwychwstania doświadczać, aby Kościół chodził w mocy, w namaszczeniu i w autorytecie, czyniąc rzeczy, które czynił Chrystus. To są te dwie rzeczy, które są niezbędne i które potrzebujemy. Ja, słuchajcie, zaraz będę kończył i chcę się czymś jeszcze podzielić. I wiecie, ja wiem, że to dziwnie może już brzmieć, bo miałem znowu sen dzisiaj rano. I nie chcę, żeby to wyglądało, że jakiś, nie wiem, już odlatuję z tymi snami, ale powiem tak. Niedawno miałem najdłuższy post w swoim życiu. Nie chcę mówić ile, bo to nie ma znaczenia, ale miałem post. I jedna z rzeczy, która się wydarzyła po tym poście, to jest to, że systematycznie po prostu przychodzą mi sny. To jest jedna z takich rzeczy, która ja widzę, że jest teraz owocem postu, naprawdę. To jest niesamowite. Wiecie, jak ja czytam na przykład o Danielu, tak? To jemu na przykład Pan otakował, że a to jemu dał jeszcze tak dodatkowo poza mądrością tłumaczenie snów. Ja nie mówię, że jest coś takiego, absolutnie, ale mówię, że coś takiego widzę jest faktem. Miałem dwa potężne sny w tym tygodniu, ale chcę o jednym tylko powiedzieć, drugi był, myślę, że osobisty, bardziej dla mnie tylko. I ten dzisiaj rano, znowu miałem sen, słuchajcie, rano. I dlaczego, słuchajcie, to nie jest tak, że każdy sen jest od Boga. Absolutnie. To w ogóle tak nie jest. Ale wiecie, owoc, kiedy się obudziłem, to był znów taki ostatni sen nad ranem. Obudziłem się, nie byłem w stanie zasnąć. Obudziłem się i był tak jakby byłem, doświadczałem Bożej obecności. Po obudzeniu się snu, jeszcze do końca go nie rozumiałem, ale byłem taki przejęte moje serce. I naprawdę to jest niesamowite, bo my wiemy, że nieczęsto się tak budzimy, ja przynajmniej, że budzę się i od razu mam dobry czas z Bogiem. Tutaj taki owoc był. Budzę się po tym śnie i naprawdę i miałem takie pragnienie od razu modlitwy, głód, że musiałem gdzieś pójść, być trochę samemu, zacząć się modlić, zacząć dziękować Bogu, rozmyślać o tym i tak dalej. I słuchajcie, to był taki sen. Takie pewne rzeczy powiem, tak, żeby, myślę, najważniejsze. W tym śnie byliśmy z Kościołem i wiecie, co jest ciekawe, że ja wiedziałem, że to jest Kościół, ale to nie byli znajomi mi ludzie. Dlatego myślę, kiedy mówię, potem się modliłem, pewne rzeczy mi przychodziły, tak jakby jakaś interpretacja, myślę, że to jest ogólnie może bardziej właśnie do Kościoła, że to nie jest tak, że oczywiście też wierzę, że to jest i dla nas, tak, dla zboru w Świdniku, ale że też myślę, że nie tylko. I słuchajcie, było coś takiego, że wszyscy wiedzieliśmy, że nadciąga bardzo poważne zagrożenie. I w tym śnie dosłownie to było tak, że wiedzieliśmy, że to jest obca armia i że jest bardzo potężna. Bardzo potężna. I że to nadchodzi. I wiecie, i doszliśmy do takiego miejsca, gdzie tak jakby nie mogliśmy gdzieś uciec. Po prostu tak jakby w taki pewien zaułek. Tam były właśnie jakieś takie stare ruiny, jakieś zamki, nie zamki, takie stare ruiny. I ja zacząłem się po tym wszystkim wspinać. I kiedy zacząłem się wspinać, to wszyscy z dołu, tak jakby, znaczy nie wszyscy, ale wiele osób z dołu takie głosy były: ej, co ty robisz, ty spadniesz tam, nie dawaj, schudź, tam się nie da wejść, nie? A ja wiedziałem, że ja muszę się wspinać. I kiedy się wspinałem i wspiąłem się, zobaczyłem, że po drugiej stronie jest całkowicie bezpieczne miejsce i bezpieczna kryjówka. I kiedy ja już byłem na górze i tak, z jednej strony patrzę, tutaj są ludzie w panice, z drugiej strony patrzę, mówię, ludzie, jak my się tu wszyscy wespniemy i pójdziemy, tam jesteśmy bezpieczni. I zacząłem wołać, mówię, chodźcie, wspinamy się. I wszyscy, słuchajcie, tak jakby nie damy rady. Nie, tam nie ma po co i w ogóle takie, nie ma się co wspinać, takie, coś takiego, tak, że no nie, po prostu, tak, nikt nie chciał za to, a ja wiedziałem, ja już, słuchajcie, widziałem tamte niesamowite, to takie były jak łąki, piękne miejsce, totalnie bezpieczne, po tej drugiej stronie tak jakby tej wspinaczki, tak, i tak jakby mówię, ale tutaj się nie chcieli ludzie wspinać i okej, okay, mówię, dobra, i ja zeszłem z powrotem. I w tym momencie wkroczyła ta obca armia. W tym śnie to było tak, że dosłownie jak rycerze, tak? Oni byli bardziej, że tak powiem, gdzieś ze średniowiecza, nie to, że żołnierze obecni. Tak w tym śnie to było. I byli naprawdę bardzo źli i okrutni. I to, co towarzyszyło wtedy nam, to strach i panika. I powiem wam teraz, co ja tam wtedy czułem. Czułem tak, sobie myślę, ludzie, jestem liderem. Powinienem jakoś wyjść naprzód. Może będę musiał oddać życie, to nic, ale chcę chronić po prostu ludzi, tak? Bo jestem liderem. I powiem wam, że wtedy na tym poziomie nie mogłem w sobie odnaleźć tej odwagi, aby to zrobić. Czułem taki strach przed tą armią obcą, który mnie paraliżował, że nie potrafiłem w sobie wykrzesać tej odwagi, aby z odwagą po prostu wyjść im się przeciwstawić, niezależnie od tego, czy umrę, czy nie umrę. I tak się ten sen skończył. I wiecie, kiedy się później zacząłem modlić o to, pewne myśli mi właśnie takie przychodziły. I słuchajcie, taka pierwsza rzecz, tak, że myślę, że coś nadchodzi. Ja naprawdę nie wiem co, tego nie wiem, nie wiem co, ale generalnie myślę, tu generalnie chodzi o czas ostateczny. Tak ja to widzę, że różne są, wiecie, głosy prorocze. Niektóre mówią, że będzie fajnie za chwilę, niektóre mówią, że już fajnie nie będzie, że po prostu przyjdą czasy coraz trudniejsze, różne. Ja mówię, ja to tak interpretuję, że praktycznie nadchodzi coś, z czym Kościół na razie na tym poziomie, na którym jest, nie bardzo jest w stanie się zmierzyć. Ja to tak odbieram. I wiecie, John Mulinde na przykład właśnie, mi się to też przypomniało, miał takie słowo, ileś lat temu jak był w Polsce i on też o nim mówił. I on powiedział, że to jest słowo, które Bóg mu kazał w każdym narodzie, w którym będzie, aby się tym słowem dzielił. I właśnie to było to samo, że musi się Kościół przygotować, że w tym momencie nie jest w ogóle przygotowany na to, co ma nadejść, że wielu ludzi w Kościele nie jest przygotowanych. I teraz słuchajcie, ta wspinaczka. Kiedy się modliłem, to mi ten werset przyszedł, że spójrz, z jakiej wyżyny spadłeś. I ja tak rozumiem, że to miejsce, kiedy ja w tym śnie się wspinałem, że to jest właśnie nasz wzrost w relacji osobistej z Jezusem. Że to jest to, co Jezus mówi, spójrz, z jakiej ty wyżyny spadłeś. Więc są pewne wyżyny, na które my się wspinamy. Tym wyżynom pomaga post, pomaga modlitwa, pomaga oddzielenie, spędzanie więcej czasu z Nim w intymności, z Jego Słowem. To są rzeczy, poprzez które my się wspinamy wyżej. Jesteśmy w stanie wchodzić na kolejne poziomy naszej relacji z Nim. Tak? I Paweł mówi, tylko trwajcie w tym, co osiągnęliście. Ja wiem ze swojego doświadczenia, że może tak nieraz być, że my się cofamy. Że zdobywamy coś w duchu, jakieś miejsce relacji z Jezusem i potem przez różne rzeczy czujemy się przez to zepchnięci. I wiecie, powiem wam szczerze, ja też widzę teraz taką wielką walkę w swoim życiu. Że gdzieś czuję, że coś mówię przez ten ostatni post, przez modlitwy, że gdzieś coś tak jakby zdobyłem i czuję, jaki napór jest duchowy, abym gdzieś teraz wszedł w jakąś letniość, gdzieś po prostu stracił to. Naprawdę, a to czuję, to nie są żarty, to jest walka. Ja mam walkę o swoją relację z Bogiem. I myślę, że każdy z nas ma. I dlatego to, co też mówiliśmy wcześniej, że musimy ten czas odkupywać, tak? Że to jest taki czas, że musimy naprawdę ten czas spędzać w taki sposób, że nasza relacja nie będzie słabnąć, ale będzie coraz wyżej. Że będziemy wchodzić na coraz wyższe i głębsze poziomy intymnej relacji z Bogiem. I teraz właśnie to, co potem było, tak? Że kiedy ja weszłem na te relacje, że są takie miejsca relacji, że będziemy się czuli bezpieczni. Że nie będzie miało w ogóle żadnego znaczenia, jakie rzeczy przyjdą, dlatego że ty będziesz tak połączony z Chrystusem w duchu, że możesz mieć pokój w najgorszych momentach po prostu prześladowań, cokolwiek się będzie działo. Naprawdę to jest możliwe. Jest wiele świadectw ludzi, którzy tego doświadczyli, tak? Że można mieć niesamowity pokój w środku pieca. Ale to się dzieje poprzez relacje, poprzez zbudowanie relacji z Jezusem. I kiedy wiecie, kiedy to jest tak, że ja wróciłem tak jakby na ten poziom i właśnie to, co wtedy doświadczałem, ten strach, panika, ja wiedziałem, że to jest tak, że nie dam rady sobie wtedy z tym poradzić. Nie dam rady. I wiecie, Jezus takie zdanie mówi, kiedy mówi o czasach ostatecznych i On mówi o wierzących. mówi, że dlatego, że bezprawie się rozmnoży, dlatego miłość wielu. I tam jest, wiecie, też Mike Bick mówi, że to słowo wielu jest bardzo ważne. Miłość wielu oziębnie. I będą wydawać niektórzy siebie nawzajem. Że będzie jeden brat będzie wydawał drugiego brata. I Jezus powiedział, że wielu, że to dotknie ten stan tej utraty miłości do Jezusa i do braci w Kościele, on dotknie wielu. I ja tak rozumiem, że przez ten sen, że to, żeby mnie to nie dotknęło, ja muszę budować swoją relację. Muszę być w takiej relacji, że będę chroniony, że będę chodził w Nim. To jest tak samo, wierzę, że tu chodzi o to, żeby mieć tą lampę pełną oliwy. To jest to samo dla mnie. To są te same rzeczy, ale to się dzieje przez tą relację. I kiedy tego nie ma, kiedy my nie chodzimy z tym, ten strach może nas dotykać. Nawet dzisiaj, tak? Powiedzmy, że mówię, no ja tak czuję, że to nie jest jeszcze jakieś nie wiadomo co. Ja przynajmniej mnie to jakoś tam nie dotyka. Myślę, że wielu z nas to nie dotyka. Ale też słyszałem, naprawdę, ale jest jakaś część wierzących, która już na tym poziomie doświadcza strachu. Doświadcza jakiegoś rodzaju paniki i lęków, tak? I to, co jest potrzebne, zbuduj swoją relację z Jezusem wyżej. I naprawdę bardzo wam polecam ten czas wykorzystać. Wejść głębiej w modlitwę. Może post rozważ sobie. Czas postu, czas modlitwy, budowania więzi z Jezusem. I też wiecie, kiedy sobie myślałem, dlaczego właśnie tam były te przedstawione to wszystko jako ruiny. Że właśnie ja się wspinałem po jakichś ruinach, stare ruiny jakieś to były, tak? Jakieś zamki, nie zamki, jakieś domy stare. I wtedy mi Izajasz 61 przyszedł i teraz posłuchajcie, to już będzie, kończę tym. Duch Pana Boga, to jest 61:1-4 Izajasz. Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym, posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia, abym ogłosił miłościwy rok Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich płaczących, abym sprawił radość płaczącym w Syjonie i dał im ozdobę zamiast popiołu, olejek radości zamiast smutku, szatę chwały zamiast ducha przygnębienia i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepem Pana, aby był uwielbiony. I teraz czwarty werset. I odbudują starodawne ruiny, naprawią dawne spustoszenia i odnowią zniszczone miasta opustoszałe od wielu wieków. I wiem, ja wiem, że przede wszystkim to się odnosi do Izraela, ale też wierzę, że tu jest w duchu powiedziane o tych, którzy przyjmują namaszczenie od Pana, przychodzi namaszczenie do odbudowy. Do odbudowy w kościołach. Kiedy ja to rozumiem, że oni odbudują prastare ruiny, naprawią dawne spustoszenia i odnowią zniszczone miasta, ja rozumiem, że to jest powrót do Kościoła Dziejów Apostolskich. I jeszcze dalej. Ja tak to rozumiem, że to jest coś, że powiedzmy gdzieś Kościół historycznie zgubił pewne poziomy chodzenia w namaszczeniu, w autorytecie, w relacji z Bogiem, w doświadczania mocy Bożej, tak? I teraz jest możliwość, że ci, którzy budują relacje z Panem, ci, którzy doświadczają tego namaszczenia, oni też się stają tymi naprawiaczami. Że to jest tak, że kiedy my właśnie pójdziemy wyżej, jako Kościół w naszej relacji z Panem, czy osobiście też, my będziemy w stanie być z poziomu tej relacji, być tymi, którzy odbudowują, którzy sprawiają, że Kościół się podnosi, że te miejsca zniszczenia gdzieś w Kościele, w naszych relacjach z Bogiem, w doświadczaniu, one mogą być naprawiane. Tak? I to jest też takie, no to jest to, co miałem w sercu, tak? Czym się chciałem podzielić, ale cały czas tak jakby mówię, że to, co, na czym jest skupienie, ja to odczuwam mocno od Ducha Świętego, osobista relacja z Jezusem. To jest to, bracie, siostro, że to jest najważniejsze, że to jest piękną rzecz, też słuchałem jakiś wykład taki ostatnio Billa Johnsona i on powiedział o czymś takim, mówi tak, mówi, jeśli zgubiłeś swój pokój, odnajdź go. I on pięknie mówi, teraz słuchajcie, on mówi, ja mówię bardzo praktycznie, bardzo poważnie, odnajdź go. I on mówi, jak? On mówi i takie daje świadectwo, tak, że gdzieś tam w pewnym momencie, któregoś dnia, gdzieś tam już było, no to już gdzieś było tam, powiedzmy, gdzieś ileś ten dzień trwał I on nagle mówi, patrzy, że nie ma żadnego pokoju w sercu. Mówi, co jest? Mówi, że tak jakby tu ma gdzieś usługiwać, tu ma coś robić, a tu mówi w ogóle, on mówi, jest poza relacją z Bogiem. I sobie mówi, zaraz, no dobra, teraz sobie przypomnę, gdzie ostatni ten pokój miałem, co się wydarzyło. Mówi, okej, mówi, jak jechałem do zboru, nie, jak wchodziłem do zboru, no nie, już nie miałem tego pokoju. Jak jechałem w aucie, no też nie miałem. Okej, mówi, a w domu przed wyjściem, no nie, też nie miałem. Mówi, to co, zaraz, to co się wydarzyło? Mówi, aha, mówi, był jeden telefon. Mówi, z kimś rozmawiałem. I mówi, w tej rozmowie wydarzyło się coś, padły pewne rzeczy, gdzie on stracił ten pokój. I on mówi, aha, tutaj, mówi, to się stało. I mówi, wraca tak jakby do tego miejsca i wtedy przemienia tamte miejsce, tak? Jeśli przyjął złe myślenia, jakieś cokolwiek się wydarzyło, tak? To może być różne rzeczy, może nas coś zranić, przeróżne. Tak jakby od razu możemy to naprawić i wracamy do tej relacji z Bogiem, tak? Także to, co jest, zachęcam, tu widzę, Marcin jeszcze...